Discussions portant sur les questions actuelles.
Es wird bei Kohle, glaube ich, so kleinig in das Leben.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.
Set Contra. Radio Filozoficzne.
Zapraszamy do wysłuchania kolejnej rozmowy z cyklu Aporie Samowiedzy. W dzisiejszym odcinku zwrócimy uwagę na aporię związaną ze złą wiarą. Wspomina pan profesor, że samopoznanie wykracza nieco poza potoczną refleksję, że jest to refleksja bardziej radykalna. Jej zadaniem jest poznanie na przykład naszych myśli, przekonań, uczuć, postaw, czynów, cech wewnętrznych, potencjalności czy na przykład dyspozycji. We wcześniejszych rozmowach zwróciliśmy uwagę na tą stronę epistemologiczną, ale w tym rozdziale zaznacza pan profesor, że jest jeszcze ontologiczna strona tego problemu, prawda?
Tak, ontologia samopoznania na tym polega, że ta relacja zwrócenia się ku samemu sobie, ku swoim własnym własnościom, dyspozycjom, cechom, czynom, sama jest częścią nas, tych, którzy siebie chcą poznać. A zatem, kiedy podejmujemy taki trud samopoznania, to jednocześnie modyfikujemy w znacznym stopniu to, co właśnie jest do poznania. Człowiek obdarzony świadomością i dążnością do samopoznania jest już innym bytem niż ten, który by nie podejmował takiego wysiłku. Nie tylko jest to modyfikacja epistemologiczna, to znaczy, że uświadamiając sobie na przykład swój czyn albo swoje myśli, niejako lepiej poznajemy te myśli czy te intencje ukryte w czynie, ale również to, że sam czyn albo sama myśl stają się zupełnie czymś innym. Myśl uświadomiona, czyn uświadomiony ma inną pozycję w ontologii podmiotu, osoby. I teraz, żeby to dobrze przedstawić, to trzeba sobie uzmysłowić, że chodzi tu o samą strukturę bytu ludzkiego, ale ta struktura nie może być już rozumiana wyłącznie jako przyrodnicza, jako przyrodniczy obiekt obdarzony pewnymi własnościami poznawczymi, takie jak mają zwierzęta na przykład, że potrafią przecież też czuć własne ciało, wiedzieć, gdzie się znajdują, rozumieć, że zaczęły pewną czynność, którą należy skończyć, albo że należy ją przerwać i uciekać. Więc zwierzęta też mają oczywiście dużą dozę poznawania swoich własnych stanów. Rzecz jednak w tym, że u człowieka to poznawanie własnych stanów zmienia sam przedmiot, czyli samą osobę. Ale do tego trzeba przyznać czy uznać, że człowiek ma zupełnie inną bytowość, że jest osobą właśnie. Osoba nie jest bytem przyrodniczym, tylko jest bytem powstającym przez pewnego rodzaju uznanie, przez roszczenie i uznanie. To jest byt w dużej mierze normatywny, zamierzony. Osoby są na świecie osoby, ponieważ chcemy być osobami i chcemy, żeby inni byli osobami i uznajemy ich jako osoby. Ten wykład pojęcia osoby jest chyba najlepiej przeprowadzony w książce Roberta Szpemana Osoby, o różnicy pomiędzy kimś i czymś. Więc być osobą to właśnie być tego rodzaju intencjonalnym, normatywnym bytem. I ten byt na pewno zmienia się gruntownie pod wpływem relacji poznawczej skierowanej na samą siebie. Osoba się zmienia. No i teraz jak ona się zmienia? No w ten sposób, że odkrywa pewne nieugruntowanie własnego bytu. Jeżeli do bytu dodamy taki stan, który można nazwać pytaniem, zainteresowaniem samym sobą, decyzją, zastanowieniem się czy deliberacją, to wszystkie te stany tak dalece zmieniają strukturę osoby, że staje przed nią konieczność nowego ufundowania się. Osoba, która pyta o samą siebie, dlaczego to czynię, kim jestem, skąd się wzięły moje predyspozycje, skąd się wzięły moje wybory, co za nimi stoi, a co stoi za tym, co za tym stoi. Wszystkie te pytania sprawiają, że osoba jest jakby potrząśnięta, pozbawiona trwałych podstaw swojej egzystencji. Najlepiej to wyraził Jean-Paul Sartre, oczywiście w swojej ontologii bytu dla siebie. Byt w sobie i byt dla siebie, to jest podstawowe jego rozróżnienie. Teraz byt dla siebie, czyli ten, kto wkłada swoją świadomość jakby w swoje własne istnienie, jest bardzo problematyczny. Podstawowym jego stanem jest pewnego rodzaju zdecydowanie na to lub tamto, czyli wybór. To jest jego stan. Jeżeli ja znajduję się w jakimś stanie jako osoba, to dlatego, że byłem wcześniej w innym stanie, a pomiędzy jednym i drugim nastąpił akt wyboru. Nie zawsze jest to akt wyboru taki potoczny, dlatego że brak wyboru jest też wyborem według Sartra, więc nasza świadomość może nie odnotować tego, że dokonujemy wyboru, ale go dokonujemy przez to, że czegoś zaniechamy, że właśnie byliśmy pasywni i nie dokonaliśmy żadnego wyboru. Wszystko to są jednak wybory. No i ponieważ wybór zawsze musi mieć miejsce według Sartra, czy chcemy tego, czy nie, to jesteśmy zmuszani do tego, żeby te wybory usprawiedliwiać, to znaczy uświadomiwszy sobie, że znów dokonał się wybór, chcielibyśmy wiedzieć dlaczego, z jakich powodów. I to jest główny problem, dlatego że nie jesteśmy w stanie uchwycić tego fundamentalnego powodu. Wybory odsyłają do następnych wyborów i cóż, nie będąc w stanie odkryć właściwej podstawy naszej wolności, ponieważ za wolnością stoi tylko kolejna wolność, widząc, że za ostatecznym łańcuchem naszych wolności nic nie stoi. Jest to właściwie nawet pewnego rodzaju nicość, jakby Sartre powiedział, to tym bardziej nakłania nas do wymyślania pewnej historii na ten temat, do usprawiedliwienia swojej egzystencji za pomocą nadania naszej wolności pewnej formy. Dlaczego ciągle tak decydowaliśmy? Bo wierzymy w to, uważamy tamto, taki jest nasz los, wierzymy w Boga i wobec tego dokonujemy pewnych czynów w świetle tej wiary, kierujemy się uczuciami, ale to są wszystko historie wymyślane przez nas ex post. Nie one są pierwsze, pierwsze są właśnie te akty wolności. Dlatego Sartre nazywa to złą wiarą, dlatego że podstawą tych przekonań nie jest jakiś fakt, argument, przesłanka, tylko pragnienie, żeby naszą wolność ugruntować w świecie, a ona nie jest ugruntowana.
Ostatnio w jednej audycji radiowej słyszałem taki ciekawy cytat z książki z 1960 któregoś roku, ale jeden ze słuchaczy zadzwonił i powiedział, że nasze pragnienie do wierzenia w coś jest dużo silniejsze od naszego pragnienia do bycia racjonalnym, czy do pewnych racjonalnych kalkulacji. To nasze dążenie do tych wierzeń, do tej wiary jest niezwykle silne. Ale wspomniał też pan profesor właśnie o akcie wiary. Skojarzyła mi się jedna z ostatnich scen chyba ze znanego filmu Incepcja, gdzie właśnie ten akt wiary leżał w tej najgłębszej warstwie, prawda, do której bohaterowie tego filmu dążyli, ale jakby ten akt wiary był samą podstawą wszelkich innych konstrukcji, które pojawiały się później, prawda, w trakcie życia.
Tak, i tym się może różni ta wizja Christophera Nolana z filmu, o którym pan wspomina, od wizji Sartre, że Sartre, przynajmniej w tej klasycznej swojej filozofii wyłożonej w byciu i nicości, nie widzi tam takiego oparcia. To znaczy nawet najgłębiej położone warstwy naszej wolności nie są bardziej fundamentalne. One nie wyjaśniają tych następnych. One nie prowadzą do jakiegoś fundamentu bytowego. Można powiedzieć, że mamy do czynienia z ciągłą ucieczką podmiotu w aktach swojej wolności. Jeżeli chcemy opisać samych siebie wczorajszych, tych, którzy zdecydowali o tym, jacy będą dzisiaj, no to opiszemy, no podamy jakieś cechy, jakieś czyny, jakieś decyzje, jakieś stany uczuciowe, ale za nimi przecież też stał wybór, więc żeby wyjaśnić ten mój wczorajszy podmiot i jego działanie, będę musiał się odwołać do siebie przedwczorajszego. Oczywiście wczoraj i przedwczoraj to są tylko takie słowa, no ale niewątpliwie pewna sekwencja czasowa, sekwencja porządku bytowego jest tutaj bardzo ważna. Cofamy się w tym łańcuchu swojej wolności i nie odkrywamy tam żadnego stałego podmiotu, na który moglibyśmy się powołać, na jakieś fundamentalne przekonanie. To, co Christopher Nolan wydaje się w tym filmie jednak postulować, jest jakieś fundamentalne przekonanie dotyczące świata, jakiś rodzaj zawierzenia, że jednak jest byt, w stosunku do którego jesteśmy zobowiązani naszym własnym jednostkowym bytem. To tu u Sartra tego nie ma. I dlatego zwodzimy samych siebie, tworząc pewne takie przekonania normatywne, kim powinniśmy być, co to jest wolność na przykład. Filozofia pewna, która ma nam towarzyszyć w życiu, jest produktem naszych umysłów następczym i zastępczym. I dlatego Sartre nazywa ją złą wiarą. Nie dlatego, że jest fałszywa, tylko dlatego, że żadne przekonanie, w tym pewnego rodzaju wiara w siebie, czy w rzeczywistość, czy w absolut, nie jest w stanie zastąpić wolności. To znaczy dać jej całkowite, konieczne i dostateczne przesłanki. Wolność zawsze jest wolnością. Nawet jeżeli ktoś miałby przesłanki, czyli mówiłby tak, wybieram to z powodu A, to dlaczego wybrał powód A? Dlaczego nie postanowił postępować według innej przesłanki? Mógłby odpowiedzieć, dlatego że przesłanka A jest prawdziwa. Dobrze, ale dlaczego wybrał kierowanie się prawdą, a nie na przykład widzimisię swoim interesem, kaprysem, uczuciami, jak gniew, czy zawiść, czy zemsta. Dlaczego się nie wybrał tego, tylko wybrał jakąś przesłankę związaną z jego poczuciem prawdy? Mógłby to wyjaśnić, bo prawda jest wysoką wartością i tak dalej. Dobrze, ale dlaczego wybrał kierowanie się wartościami? Czym jest dla niego wartość? Nie dojdziemy nigdy według Sartre do końca tego rodzaju deliberacji, do jakiegoś podstawowego aktu zawierzenia, tylko dojdziemy do rozpływającego się podmiotu, który musi szukać środków intelektualnych, poznawczych, żeby dać sobie oparcie.
Na tych myślach zakończymy dzisiejszą rozmowę. Do kolejnych aporii wrócimy już niebawem. Dziękujemy.
Dziękuję.
En discussion portant sur les questions actuelles.
Es wird weg, wo les Glauben zu Kramiti
muss liegen. Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die